Marcin Sasin, dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, były ambasador Polski w Szwecji, w Niemczech i przy Unii Europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
A dziś w Gorzowie gość trzeciego kongresu sołtysów powiatu gorzowskiego. Hasło kongresu, Polska wieś europejska, pod takim hasłem wystartował także projekt. Na czym polega ten projekt?
To jest projekt, który ma pokazać zmiany, wypromować dobre praktyki, pomysły na przykładzie jednego regionu w sytuacji, kiedy potrzebujemy na nowo opowiedzieć sobie Europę w Polsce, opowiedzieć, jaki jest sens naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wszyscy wiemy, że zadajemy sobie teraz dużo pytań, mamy wątpliwości, widzimy taki triumf bezkarnych uproszczeń na temat Unii Europejskiej, więc wielu ludziom się wydaje, że trzeba dzisiaj takiej nowej rozmowy o tym, dlaczego Polska jest w Unii i dlaczego powinna tam zostać.
Przykładem będzie polska wieś.
Polska wieś zyskała najwięcej chyba przez te lata członkostwa. Pamiętam te wszystkie dyskusje, kiedy mieliśmy wstąpić do Unii Europejskiej. 24% rolników popierało ten projekt, a kilka miesięcy po wejściu do Unii już było 70% zwolenników. To się tak, ale to się z dnia na dzień nie stało. I dzisiaj z Unią jest trochę tak jak z szybą, której nie widać, a jak się potłucze albo jest zabrudzona, to dopiero wtedy zobaczymy. Więc jakby pan mnie zapytał, to ja powiem, że zadaniem tego projektu jest zająć się tą szybą bez konieczności jej potłuczenia.
Szykuje się ciekawa dyskusja podczas kongresu, bo i będzie o rozwoju regionalnym z perspektywy Unii, także o sposobach dofinansowania, ale tuż przed naszą rozmową na antenie powiedziałem panu, że szukając informacji o kongresie, znalazłem informację w jednej z lokalnych gazet podpartą zdjęciem starej stodoły. To jest taki stereotyp. To stereotyp, który już jest przeszłością, czy jeszcze gdzieś funkcjonuje? Ta polska wieś, stara stodoła.
No może w Warszawie to funkcjonuje, ale tu chyba nie. My rozmawiałem z wójtami i właśnie rozmawialiśmy trochę o sile tych stereotypów. Dlatego uważam, że bardzo dobrym posunięciem jest to, żeby takie projekty nazywały się Polska Wieś Europejska, a nie Polski Rolnik, Polska... Znaczy... Na wsi w tej chwili rolnicy stanowią już mniejszość. Są oczywiście podstawowym obiektem naszego zainteresowania w tych projektach, ale wieś wiele ma barw dzisiaj i warto o tym wszystkim mówić, bo na tym widać właśnie tą całą zmianę, która się w Polsce dokonała.
Zatrzymajmy się na chwilę przy finansach, jeśli chodzi o fundusze rolnicze. Będą cięcia w tym budżecie po 2020 roku?
No właśnie, mieliśmy wizytę komisarza Oettingera, który zajmuje się budżetem. 26 marca rozmawiał w Warszawie z przedstawicielami rządu, z środowiskami biznesowymi i opowiadał o tym, że nieuchronne będą oczywiście cięcia w polityce spójności, w polityce rolnej, mniej więcej od 5 do 10% i to jest moim zdaniem optymistyczny szacunek. Wszyscy wiemy, że Brytyjczycy wyszli z Unii.
No tak, tylko że przez 2 lata będą płacili tak czy siak swoją składkę, dopiero później.
Tak, to prawda. No właśnie rozmawiałem o tym okresie przejściowym, ale tak czy inaczej 13 miliardów euro wyjdzie razem z Brytyjczykami i trzeba tę lukę zapełnić. Teraz są 2 sposoby, żeby tę lukę zapełnić. Po pierwsze, zwiększyć składki, bo w tej chwili każdy kraj płaci 1% ze swojego dochodu do budżetu.
Polska jest zwolennikiem zwiększenia.
I Polska jest zwolennikiem zwiększenia, no bo to jest nasza wiarygodność. Jeżeli my sami gotowi jesteśmy płacić więcej, czyli na przykład 1,2 czy 1,15 zwiększyć swoją swój wkład, to oczywiście zachęcamy w ten sposób innych, zwłaszcza płatników netto. I większość z nich już deklaruje gotowość zwiększenia. Kilka krajów ciągle nie jest przekonanych. I to jest jeden sposób. Drugi, no to oczywiście dokonać cięć. Tych cięć można dokonywać tam, no, gdzie są bardzo znaczące wydatki, a to jest spójność, to jest rolnictwo, więc to jest to, co dla Polski jest szalenie ważne. I teraz to puenta jakby Oettingera jest taka, że musimy być gotowi do pewnego zmniejszenia tych kopert narodowych, to znaczy to, co się należy każdemu krajowi na spójność, na politykę rolną, musi być trochę obniżone, żeby z tą samą siłą wymagać od płatników netto, żeby podwyższyli swoje. I w ten sposób jakoś, żeby ten budżet, żeby wyjść obronną ręką, żeby ten nieuchronnie niższy budżet nie zrujnował dotychczasowych polityk, które stanowią o istocie integracji europejskiej.
No jeśli chodzi o Polskę, to i polityka spójności to jest około 73 miliardów, polityka rolna to jest prawie 29 miliardów euro na rolnictwo i obszary wiejskie. Swoją drogą Francuzi zgodzą się na te cięcia w polityce rolnej? Francuzi, którzy pilnowali ich i pilnują?
No jak w przeszłości robili to z większą werwą niż w tej sytuacji, ponieważ są jednocześnie zwolennikami wielkich reform w Unii Europejskiej, więc nie mogą nie widzieć, że również w wspólnej polityce rolnej takie zmiany będą nieuchronne. Więc jakby generalnie są tu nadal naszymi sojusznikami, ale jednocześnie będzie trudna rozmowa o tym, jakie zmiany w polityce rolnej będą musiały nastąpić. Ale przy okazji chciałem powiedzieć, że wiele tych zmian, które się dzisiaj kroją, może być dla nas bardzo ciekawych. Na przykład Unia chciałaby, żeby państwa członkowskie miały większy wpływ na to, jakie projekty mają być wspomagane. Do tej pory było to tak, że trzeba było się mierzyć z bardzo rygorystycznymi warunkami stawianymi przez komisję. Teraz komisja chce trochę odpuścić, przekazać te kompetencje do państw członkowskich, czyli do samorządów.
A z czego to wynika?
To wynika z tej powszechnej krytyki, że często bardzo dobre projekty były obwarowane takimi warunkami, które wymyślił komputer i że ten komputer jakby wypluł dobry projekt. Więc teraz, żeby normalny, żywy człowiek na to popatrzył, jeżeli uzna, że Gorzów ma lepszy projekt, chociaż ma trudność z jakimiś tam warunkami, no to powinien dostać. I sam fakt takiego dopuszczenia czy poszerzenia jakby tych możliwości decyzyjnych w państwach członkowskich powinien pomóc. Po drugie, rolnicy nie będą musieli co roku odnawiać swoich wniosków o dopłaty. Wystarczy tylko się zgłosić, że jest jakaś zmiana. Jeżeli ta zmiana nastąpi, to wtedy robi się weryfikację. Jeszcze jak ktoś się pomylił, to przez miesiąc będzie mógł to sprostować i nie będzie żadnych awantur. To są takie praktyczne zmiany. Generalnie chodzi o radykalne uproszczenie polityki rolnej. I ostatnia rzecz, którą przy tej okazji, jeżeli już mam tę możliwość, chciałbym powiedzieć, że projekty związane z ochroną środowiska będą bardzo szczególnie promowane. Nawet przy dopłatach może się zdarzyć, że będą przy dopłatach dla rolników może być jeszcze dodatkowe kryterium, które by promowało tego typu projekty. Ja wczoraj rozmawiałem tutaj z wójtami, którzy mi opowiadali o problemie hodowli na ruszcie i w związku z tym zanieczyszczeniu wód przez odchody. I to są projekty, które, znaczy to jest to pierwsze, przychodzi mi do głowy, że właśnie w tym nowym rozdaniu może być jakby dużo łatwiej pozyskiwać pieniądze na tego typu projekty.
A propos nowego rozdania, co będzie z tematem ewentualnego powiązania dofinansowania unijnego z praworządnością?
No, w poniedziałek przyjeżdża do Polski komisarz Timmermans, no bo podjęto jakby z obu stron próbę znalezienia kompromisu w tej sprawie.
Nie tak dawno temu w jednym z wywiadów mówił pan, że dialog między Polską a Komisją Europejską to są tak naprawdę dwa monologi. A dzisiaj?
No właśnie powracamy, w poniedziałek powrócimy do trybu dialogowego. Mam wielką nadzieję po to, żeby uniknąć wielkiego kłopotu, jaki może się zdarzyć. 2 maja będzie ogłoszony projekt budżetu wieloletniego i być może będzie tam właśnie propozycja znalezienia jakiegoś elementu uwarunkowania dla wszystkich. To nie chodzi o Polskę, tylko o wszystkie kraje. Mhm. Czyli pewne świadczenia mogą być uzależnione od oceny stanu praworządności w danym kraju. W tej chwili trudno spekulować, jak to w szczegółach by wyglądało, ale większość komisarzy wypowiedziała się za takim rozwiązaniem.
No, polski rząd mówi, że zrobiliśmy krok do przodu. Jest zapowiedź kolejnych zmian w ustawach sądowych. Co na to Komisja Europejska?
Komisja popatrzyła na to z ogromną nadzieją, życzliwością i czeka na dalsze kroki. 17 kwietnia będzie Rada do Spraw Europejskich, czyli takie spotkanie ministrów do spraw europejskich, gdzie temat Polski będzie omawiany. Byłoby dla wszystkich najlepiej, gdyby ten dialog mógł być kontynuowany i gdyby doszło do kolejnych zmian w Polsce.
Ale jeśli chodzi o budżet, to formalnie negocjacje budżetowe rozpoczną się w maju, kiedy Komisja Europejska opublikuje komunikat.
Tak, 2 maja to ogłosi. To będzie bardzo szczodry projekt. Potem jeszcze Parlament Europejski zrobi jeszcze jeden, jeszcze bardziej szczodry.
Zresztą też musi go zatwierdzić Rada Europejska.
No tak, ale potem się dopiero zaczną na tych projektach wyżywać.
Czas nam się kończy, a ja chciałem właśnie poruszyć, bo paradoksalnie dobra sytuacja gospodarcza Polski może utrudnić jej zdobycie jak największych pieniędzy.
Znaczy inne sprawy mogą bardziej utrudnić Polsce.
Oczywiście, ale ja mówię teraz
akurat sytuacja. Na razie to nam nie grozi. Większość polskich regionów ma poniżej 75% średniej, czyli jest uprawnionych do otrzymywania wsparcia. No ale wszyscy gonimy świat, gonimy Europę po to, żeby kiedyś stać się płatnikiem netto. Ale ostatnie zdanie, jeżeli pan pozwoli, nasze członkostwo w Unii Europejskiej, znaczy sens tego członkostwa polega, powiedziałbym, nawet już w mniejszym stopniu na tym, co dostajemy, tylko że jesteśmy uczestnikami pewnej, jesteśmy w pewnej wspólnocie, żyjemy w instytucjonalnym i prawnym otoczeniu, które pozwala naszemu przemysłowi, naszym rolnikom się rozwijać.
Dziękuję za rozmowę. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, był państwa i moim gościem.
Bardzo panu dziękuję.